Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jedenastego marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Będziemy mówić o maryjnym czuwaniu Benedykta XVI ze studentami Europy i Afryki oraz o rekolekcjach Kurii Rzymskiej. W cyklu Świadkowie Miłosierdzia przybliżymy postać Piotra Greli, który na co dzień udowadnia, że poważna choroba w żaden sposób nie musi ograniczać jego życia. Na początek jednak kolejne z papieskich rozważań o dekalogu.
Czci ojca twego i matkę twoją. Czy trzeba było ludzkości przywracać ojcostwo Boga? Przejmującej odpowiedzi na to pytanie udziela apostoł Paweł w liście do Rzymian. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwi. Apostoł tłumaczy tajemnicę grzechu pierworodnego, tego odrzucenia ojcostwa Boga. Odrzucenia ojcostwa Boga, które zaciążyło na całych dziejach człowieka od początku. Wystarczy z uwagą odczytać i rozważyć zapis Księgi Rodzaju, ażeby zrozumieć, iż owo Pawłowe pierworodne nieposłuszeństwo jest właśnie odrzuceniem ojcostwa Boga. To zaś, czego dokonał Chrystus, jego odkupieńczy czyn na górze ukrzyżowania, jego posłuszeństwo aż do śmierci, sięga do samego korzenia grzechu i zła w dziejach ludzkości. Ten czyn mesjański, odkupieńczy czyn Syna współistotnego Ojcu przywraca ludzkości Boże Ojcostwo. Przywraca też ludzkość Ojcostwu Boga w jednorodzonym Jego Synu, Odkupicielu świata. Uczy Sobór: człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem złego, już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi.
Modlitwa różańcowa połączyła wieczorem Watykańską Aulę Pawła VI z 12 miastami Europy i Afryki. Nabożeństwo wpisano w obchody 4 Europejskiego Dnia Studenta. W tym roku przebiegały one pod hasłem Chrześcijański humanizm drogą ku nowej współpracy Europy i Afryki. W czuwaniu modlitewnym z udziałem papieża dzięki telewizyjnym łączom satelitarnym uczestniczyła europejska młodzież Bonn, Dublina, Fryburga, Madrytu, Monachium, Salamanki, Sankt Petersburga i Sofii oraz afrykańscy studenci z Abidżanu, Tananarywy, Oweri i Nairobi.
Questa veglia mariana To maryjne czuwanie, tak drogie Janowi Pawłowi II, przerzuca mosty braterstwa między studentami Europy. Dzisiejszego wieczoru wybiega wewnętrznie ku wielkiemu kontynentowi afrykańskiemu, po to, by między młodymi pokoleniami rosła komunia i szerzyła się cywilizacja miłości. Dlatego szczególnie serdeczne pozdrowienia kieruję do przyjaciół, którzy łączą się z nami w Afryce. Rozciągam je na wszystkie drogie ludy afrykańskie.
W sposób symboliczny papież przekazał młodym swą encyklikę oraz orędzie na 21 Światowy Dzień Młodzieży. Orędzie nosi tytuł Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce, a Dzień Młodzieży obchodzony będzie w Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym. Wręczając przedstawicielom studentów encyklikę Deus Caritas Est, Benedykt XVI podkreślił, że tym samym przekazuje ją młodzieży Europy i Afryki z życzeniem, aby podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej, że Bóg jest miłością, oświecała ich drogę, towarzyszyła studiom i umacniała do dawania świadectwa.
Questa verità sull'amore di Dio.
Ta prawda o miłości Boga, który jest źródłem, sensem i kresem wszechświata i dziejów, objawiona została w Jezusie Chrystusie poprzez słowo i życie, a najpełniej przez Jego paschę, śmierci i zmartwychwstania. Leży ona u podstaw chrześcijańskiej mądrości, która niczym zaczyn ma moc przetworzenia każdej kultury ludzkiej, aby wyrażała to, co w niej najlepsze i przyczyniła się do wzrostu sprawiedliwości i pokoju na świecie.
Più giusto e pacifico.
Czasem fizycznego i duchowego oddechu nazwał Benedykt XVI zakończone dzisiaj w Watykanie rekolekcje dla Kurii Rzymskiej. Tygodniowe skupienie prowadził w tym roku emerytowany patriarcha Wenecji kardynał Marco Cze. Papież podziękował mu za zainspirowane Ewangelią świętego Marka rozważania prowadzące ku Wielkanocy. Podkreślił, że pomogły mu one na nowo dostrzec w cierpiącym obliczu Chrystusa w koronie cierniowej chwałę zmartwychwstałego. Benedykt XVI wskazał zarazem, że od pierwszego rozważania kardynał Cze mówił, iż nie chodzi jedynie o indywidualne czy prywatne rekolekcje.
Od samego początku pozwolił nam odkryć głęboko eklezjalny charakter tego sacramentum exercitii. Poprzez ćwiczenia duchowne urzeczywistniamy naszą solidarność z Kościołem w sakramentalnym ćwiczeniu i w ten sposób działamy zgodnie z naszą pasterską odpowiedzialnością. Nie możemy bowiem nieść światu dobrej nowiny, którą jest sam Chrystus, jeśli sami nie jesteśmy z Nim głęboko zjednoczeni, jeśli Go osobiście dobrze nie znamy i nie żyjemy Go słowem.
Nawiązując do rozważań kardynała Cze, papież wskazał, że doskonałą przewodniczką na drodze prowadzącej do zmartwychwstałego Jezusa jest Maryja. Wzywa nas ona, mówił Benedykt XVI, do prawdziwego życia Słowem Bożym, które jest w stanie przemienić nas w prawdziwych świadków Chrystusa.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Stevena Fumio Hamao z funkcji przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Nowym przełożonym tej dykasterii papież mianował kardynała Renato Martino, który równocześnie kieruje Papieską Radą Justitia et Pax.
Podobną unię personalną Benedykt XVI zastosował w odniesieniu do Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Jej przewodniczącym został kardynał Paul Pupar, kierujący równocześnie Papieską Radą do Spraw Kultury. Obie papieskie decyzje noszą charakter tymczasowy.
Świadkowie miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Jeszcze przed kilkoma laty nie było żadnych szans na jego wyleczenie, ale także wtedy dzielnie walczył z rzadką i groźną chorobą, mukopolisacharydozą. Dziś otrzymuje lekarstwo, ale roczny koszt jego leczenia przekracza 1 000 000 zł. Piotr Grela, ministrant z Gliwic, wbrew przeciwnościom losu, na co dzień udowadnia, że choroba w żaden sposób nie musi ograniczać jego życia.
Staram się do życia właśnie podchodzić z uśmiechem, nie patrzeć na to, że jestem chory, że wyróżniam się od innych dzieci, że coś mnie od nich wyróżnia.
Ta choroba objawia się tym, że brakuje dziecku enzymu, który odpowiada za rozkład śluzowo-cukrów, przez co gromadzą się one nawet w najmniejszej komórce. Dzieci te mają chore nie tylko oczy, serduszko, wątroby czy śledzione, stawy, ale cały organizm po prostu jest wyniszczony, regularnie niszczony. Pierwsze objawy były w wieku 3 lat. Mama Maria Grela przy obcinaniu paznokci zauważyłam, że ma lekko krzywe paluszki i to nie zawsze było widoczne, ale oko matki już zaczyna się dziecku przyglądać. Jak brał kubeczek do rączki, jak brał wiaderko w piaskownicy, to te rączki dziwnie układał i to mi nie dawało spokoju. I zaczęliśmy drążyć, chodziliśmy od lekarza do lekarza, ale każdy kiwał głową i mówił, że to dziecko jest zdrowe, że nic mu nie jest. A ja wiedziałam, że to dziecko jest inne. No i potem w klinice w Zabrzu, na oddziale pediatrycznym, pierwszy raz w życiu usłyszałam, nawet nie usłyszałam, dostałam na karteczce nazwę choroby, że mamy jechać do Warszawy na badania. Pamiętam, że męża wtedy nie było w domu, Piotr już spał w łóżeczku i zacząłem szukać w książkach. To, czego tam się doczytałam, tego się nie da opowiedzieć, to było coś strasznego. Głuchota, ślepota, niedorozwój umysłowy, karłowatość. Gdzie ja u tego swojego dziecka poza tymi krzywymi paluszkami nie widziałam takich objawów. Kiedy pierwszy raz pojechaliśmy do tej Warszawy, to właściwie z taką nadzieją, że oni mnie przeproszą, że im się badania pomyliły, że nazwisko może podobne. Ale tam od drzwi już usłyszeliśmy właściwie wyrok, a nie diagnozę, że to jest prawda, że to jest właśnie ta choroba, że nie ma na nią leczenia, że to, czego się nauczył, zapomni, że wszystko, co osiągnął, to tylko na chwilę, że nie ma dla niego żadnego ratunku, że dziecko umrze jak roślina.
No te pieniądze, które trzeba by było wydać na lekarstwo, są nieosiągalne przez żadną rodzinę. Gdyby nie pomoc państwa w tym względzie i społeczne zbiórki, to żadna rodzina, chociażby była dużo zamożniejsza niż średnia w kraju, to nie jest w stanie tego leku kupić, bo lek jest bardzo, bardzo drogi. Jedna ampułka kosztuje 3200, a Piotrek potrzebuje na jedną kroplówkę takich ampułek 6. Roczny koszt leczenia naszego dziecka wynosi 1 300 000.
Raz na kwartał jeździmy do Warszawy, teraz będziemy znowu wszystkie badania, żeby się okazało, czy rzeczywiście to lekarstwo działa. A my wiemy, że działa, bo już ma wątrobę zdrową, śledzione, gdzie miał to wszystko powiększone, miał szmer w sercu, miał pogrubiałe zastawki, urósł przede wszystkim właśnie te mukopolisacharydy, zaczynają się wypłukiwać z tych stawów, bo one blokowały wzrost tych kości. No i w ciągu tego roku urósł 10,5 cm, to dla niego jest bardzo dużo. Mamy tutaj na futrynie taką miarkę i go raz w miesiącu mierzymy. I jeszcze po włoskach widać, bo on miał takie włosy twarde jak druty, w tej chwili ma mięciutkie. Skórę miał taką twardą, ona jak podeszwa była, teraz już robi się taka delikatniejsza. No i rysy twarzy mu się zmieniają. No właśnie teraz doszukuje się, do kogo będzie podobny, czy do mamy, czy do taty. Do tego się nie można przyzwyczaić. Z tym trzeba się nauczyć żyć. I tak pomału, kroczek za kroczkiem, żeśmy się uczyli. Ja z mężem, jego brat i on sam też się uczył. Bałam się, że jak pójdzie do szkoły, że dzieci go odrzucą, ale on miał w sobie tyle samozaparcia, dorównywał, a nawet przeganiał inne dzieci, nie tylko intelektualnie, ale i w zawodach sportowych. Nie zapomnę, jak właśnie dzieci biegały, nie pamiętam, czy to było na 60 czy na 100. Wiadomo, że on od tych dzieci o 0,5 metra jest mniejszy. Wiadomo, że tamte biegały o wiele szybciej, to on wymusił na tej swojej pani, żeby przyszła w sobotę ze stoperem, on będzie tak długo biegał, aż dogoni tamte dzieci. No i tak było ze wszystkim.
Między innymi z nielubianą przez dzieci i młodzież matematyką. Piotr w ogólnopolskim konkursie młodych matematyków zajął jedno z czołowych miejsc.
Właściwie to ta matematyka to tak od niedawna tak stała się tym przedmiotem przewodzącym. Myślę, że jeżeli bym przyłożył się do każdego przedmiotu, to wynik byłby dobry. Właściwie ja tak z każdej dziedziny po trochu próbuję rozwinąć w sobie talent i tak właśnie z każdej dziedziny troszeczkę komputer, troszeczkę matematyki, troszeczkę sport.
Piotr bardzo chciał też zostać ministrantem, ale początkowo w obawie o jego zdrowie rodzice sceptycznie podchodzili do tego pomysłu.
Kiedy ksiądz przyszedł na kolędę, ja mówię, proszę ksiądz, proszę mu powiedzieć, że on nie może być ministrantem. I chodziło o to, żeby go jakoś chronić. A takie wczesne wstawanie, no i to, że się inni jemu przyglądają, dla mnie to było straszne. Ja chciałem za wszelką cenę tego uniknąć. No ale ksiądz powiedział, że on nie widzi przeciwwskazań, że on właśnie powinien być ministrantem. No i jakby nie było, miał 8 lat, jak nim został.
Kilka lat później, wbrew swojej ciężkiej chorobie, został lektorem, a od kilku miesięcy śpiewa w kościele także psalmy.
Piotr zgłosił się na nasz kurs, mając predyspozycję do tego, dlatego że ma poczucie słuchu, pamięć melodyczną, a więc takie potrzebne cechy dla kogoś, kto może wykonywać w liturgii funkcję psałterzysta. Ksiądz Franciszek Kejnik, referent do spraw muzyki kościelnej diecezji gliwickiej. Aczkolwiek takim problemem Piotra jest to, że ma problemy z właściwym oddychaniem, a przecież w śpiewie, czy to jest śpiew liturgiczny, czy jakikolwiek inny, kwestia prawidłowego oddechu jest podstawą śpiewania. Ale w czasie rozmowy u początku, kiedy żeśmy stawiali ten problem, czy on będzie mógł śpiewać, czy nie będzie mógł, stanęła kwestia, że dla niego jest to swojego rodzaju rehabilitacja. Dlatego, że on powinien ćwiczyć oddech właściwie, dlatego kwestia prawidłowego oddechu w śpiewie jest dla niego pomocna. W każdym bądź razie kurs taki skończył. Próbowaliśmy w miarę tak go przygotować do wykonywania psalmu, aby mu pomóc z jego problemami oddechowymi jednak poprawnie ten psalm śpiewać.
Będę przy Panu w krainie żyjących.
Marzenie o śpiewaniu psalmów spełniło się. Teraz Piotr chciałby zostać dziennikarzem. Regularnie uczestniczy w prowadzonych przez Radio Plus warsztatach i jak przyznaje radiowa dziennikarka Marta Masłyk, jest jednym z najpilniejszych uczniów.
Piotrka poznałam pół roku temu, jak pierwszy raz przyszedł na moje zajęcia i muszę powiedzieć, że to jest osoba bardzo otwarta, bardzo bezpośrednia. Przyszedł w towarzystwie swoich dwóch koleżanek z klasy i oni tworzą taką bardzo zgraną paczkę ludzi. Absolutnie nie można mówić, żeby one go jakoś specjalnie traktowały. Oni się bardzo lubią i są bardzo zaprzyjaźnieni. Co można jeszcze powiedzieć o Piotrku? Na pewno to, że jest to osoba bardzo bezpośrednia, bardzo komunikatywna. Osoba o szerokich horyzontach, która zajmuje się tak wieloma sprawami, że przyjemnie się z nim rozmawia. W przypadku pracy naszej podczas warsztatów, takim jego ulubionym tematem jest sport i najlepiej by było, żeby cały świat się obracał wokół sportu i trzeba mu tutaj przyznać, że on się naprawdę na tym sporcie zna. Ja też muszę się przyznać, że podpytywałam nauczycielki Piotrka, które zgodnie twierdziły, że jest to osoba bardzo ambitna, osoba, która jak sobie założy jakiś cel, to na pewno do niego dojdzie i że z jednej strony on bardzo dużo daje klasie, oni się nim tak jakby opiekują, a z drugiej strony oni także od niego czerpią, ucząc się przebywania z kimś takim. Na pewno nie można powiedzieć, że oni go traktują jako osobę niepełnosprawną czy jako osobę inną. Jest to po prostu ich zwykły kolega.
Piotr lubi sport i jest nie tylko kibicem. W każdą sobotę w sportowym stroju gra w piłkę.
Jestem graczem ligi szkolnej w piłce nożnej. Staram się brać czynny udział. Jestem aktywny, ponieważ bardzo chcę pokazać, że mimo choroby mogę normalnie funkcjonować.
O planach na przyszłość Piotr mówi niechętnie. Zawsze jednak podkreśla, że w walce z jego chorobą najbardziej pomagają rodzina i wiara.
Planów takich oficjalnych nie ma, tylko zgadałem się z jednym z kolegą może, żeby razem zorganizować, żeby było prościej. No i to jest tylko kolejny rok w moim życiu, więcej. I teraz byle dobrze się przygotować do matury. No przede wszystkim bardzo dobry kontakt z rodzicami. Nawzajem wspieramy siebie. I gdyby ta nasza więź była choć tyczkę słabsza, to myślę, że ta walka byłaby dużo, dużo trudniejsza. No i myślę, że też właśnie modlitwa i mocna wiara pozwala mi być mocniejszym.
Tu Radio Watykańskie. Reportażem Pawła Jurka kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.